Czasem pytacie mnie, jak to jest, że mam tyle energii przed kamerą, kiedy twierdzę, że jestem osobą bardziej introwertyczną niż ekstrawertyczną. Otóż moją tajemnicą jest turecki rap, którego na przykład przed chwilą słuchałem tuż przed włączeniem kamery. Chodziłem po domu, śpiewałem i ciekawe, co sądzą o tym moi sąsiedzi. Natomiast dzisiaj mam rozkminę z podróży, dlatego że zacznę może w ten sposób. Idziemy do podstawówki i okazuje się, że jesteśmy oceniani za to, jak znamy język polski, za to, jak umiemy liczyć na matematyce, za to, jak nam idzie na przyrodzie, we wszystkim. Nie? Idziemy później kiedyś do gimnazjum, teraz do liceum i znowu jesteśmy oceniani, albo przynajmniej czujemy się oceniani, później czujemy się oceniani za wygląd, za stan konta, za liczbę followersów, za 100 tysięcy różnych rzeczy. Czujemy się oceniani. I nic dziwnego, że skoro często, nawet jeśli jako dzieci, nie wiem, idziemy na zajęcia sportowe, to od razu musimy rywalizować, od razu musimy stawać się jak najlepszymi, to często brakuje nam tego, żeby w dorosłym życiu strategicznie być w czymś słabymi. I specjalnie użyłem tu słowa strategicznie, dlatego że mamy ograniczoną ilość czasu, prawda? Każdy z nas ma, dobra, nie będę mówił, ile mamy czasu, bo mamy mało czasu i dlatego będę go oszczędzał, ale chodzi mi po prostu o to, że ten czas jest bardzo ograniczony. I jest w takim coachingowym świecie takie określenie, że wiecie, jest tak, nie wiem, czy te klepsydrę za mną tam widać, ale powiedzmy jest taki słój, nie? Mamy tu jest, załóżmy, tak gdzie kawa, no to jest słój. I teraz powiem, o co chodzi, bo nie wiem, może znacie to powiedzenie. Ono ma w pewnym sensie sens, ale później jak się o nim głębiej pomyśli, to przestaje go mieć w dzisiejszych czasach, więc będzie o językach, bo to też zmierzam do kwestii językowej, ale chodzi o to, że mamy tutaj, powiedzmy, ten słój, nie? No i jest taka przypowieść, że jeśli mamy dużo głazów, mniejsze kamienie i piasek, no to wiadomo, że jak najpierw włożymy głazy, czyli priorytety, później mniejsze kamienie i dopiero na koniec nasypiemy piasku, no to super, wszystko się zmieści w słoiku, tak? Ale no i że głównym jakimś takim tym, co mamy wynieść z tej przypowieści, jest to, żeby najpierw robić rzeczy najważniejsze, a później wsypywać ten piasek, czyli drobnostki. Problem w XXI wieku jest taki, że mamy tych głazów od groma. Jakby mamy tyle głazów, że one się za nic nie zmieszczą w tym słoiku. A jednocześnie mamy z wychowania, z, że tak powiem, takiego społeczeństwa od dzieciństwa przekaz, że musimy rywalizować, musimy być najlepsi. No i teraz, co się dzieje w momencie, kiedy tych głazów, czyli ważnych dla nas rzeczy, jest za dużo w perspektywie do czasu, który jest nam dany. Gubimy się, nie wiemy, co robić, wpadamy w chaos i jesteśmy na siebie źli, że źle organizujemy swój czas. Tymczasem, co jeśli uznamy, że na niektóre głazy po prostu nie starczy nam czasu? I to jest główna kwestia. I co za tym idzie, możemy strategicznie w czymś być po prostu słabsi. Wiele z tych rozkmin przeczytałem 1,5 roku temu, 2 lata temu na wakacjach w książce 4000 tygodni i była to naprawdę, naprawdę fantastyczna lektura. Bardzo polecam, bardzo taka, że tak powiem, przywracająca do takiego stanu jakby spokoju z jednej strony, a z drugiej takiej właśnie akceptacji dla ograniczoności czasu i że w niektórych rzeczach po prostu musimy być słabsi. I teraz jak to się ma do języków? I myślę, że to jest lekcja, którą można wyciągnąć nie tylko do języków, więc może jest to bardziej film z tego, jak mam dwuczłonową nazwę kanału, Patryk Topoliński, Językowa Siłka. Może to jest bardziej film z tej strony patrykowej, też psychologicznej, gdzie jako psycholog mogę się na niektóre tematy wypowiedzieć. Niemniej, jeśli chodzi o kwestie językowe, można to odnieść do wszystkiego innego. Ostatnio byłem na wakacjach w Indonezji, na Bali. Oprócz tego, że były to fantastyczne wakacje, okazało się, że Bali, jeśli do niego się odpowiednio podejdzie, wcale nie jest przereklamowane, że mimo, że jest to mała wyspa, to mieszka tam prawie 4 miliony osób o oddzielnej kulturze balijskiej, o oddzielnym języku balijskim i naprawdę są miejsca, gdzie można się zanurzyć i zapomnieć, że jest się na wyspie, którą odwiedza tak wielu turystów każdego roku. Ale będąc sobie właśnie w Indonezji czy na Bali, uczyłem się nie balijskiego, bo jest to bardzo trudny język i nie dałbym rady tego zrobić w tak krótkim czasie, ale uczyłem się podstaw języka indonezyjskiego i nawet choćby póki co, nie wiem, czy już jest film na ten temat na kanale na YouTubie, ale na pewno na Instagramie są rolki z tego, jak uczę się języka indonezyjskiego i po prostu no mówię w nim słabo, nie? Jakby po prostu uczyłem się go przez chwil kilka, przez no najpierw parę godzin, później parę dni, później parę tygodni i mówię w nim słabo, ale coś mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć także Saya Suka Indonezja, Nama Saya Patryk i tak dalej. Lubię Indonezję, nazywam się Patryk. Umiem zapytać, czy keluarga kamu bicara bahasa Bali, atau bahasa Indonezja, czyli czy na przykład twoja rodzina, jak rozmawiałem z jakimś taksówkarzem, no i był młodszy, więc mogłem mówić na ty, a nie per pan, no to pytałem na przykład, czy w twojej, z ciekawości na początku, zanim każdy mi odpowiadał tak samo, już nie musiałem, czyli czy w twojej rodzinie rozmawiacie po indonezyjsku czy po balijsku. No i tak naprawdę praktycznie każdy odpowiedział, że no poza jednym, który był z innej wyspy i przyjechał na Bali z żoną, która jest Balijką, ale wszyscy inni odpowiadali, że w domu rozmawiają rzeczywiście po balijsku, ale mówiłem w tym języku słabo, ale byłem w stanie się troszeczkę dogadać i to dawało mi fantastyczny po pierwsze humor, po drugie fantastyczne po prostu profity od tych osób, a to zniżki, a to jakiś uśmiech po prostu, a to życzenie miłego dnia, a to zdziwienie, że wow, naprawdę się uczysz indonezyjskiego, a nie chcesz ze mną rozmawiać po angielsku, to super, to na przykład załatwię ci coś dodatkowego, albo cię podwiozę za pół darmo, albo cokolwiek takiego. I podobnie było zresztą w filmie, który akurat można znaleźć na tym kanale, o gdzieś tutaj się wyświetli miniaturka, który dotyczył tego, jak napisałem w tytule filmu, że trochę przez przypadek nauczyłem się podstaw języka islandzkiego. Po prostu jechałem na Islandię na wakacje i też akurat tak się złożyło, że trafiły w moje ręce materiały do języka islandzkiego i gdzieś podstaw zacząłem się uczyć. I co z tego płynie? Jaki wniosek? Przede wszystkim taki, że to, że nie znałem tych języków tak dobrze jak na przykład hiszpański, jak portugalski, jak angielski, czy jak inne języki, których uczę się regularnie, codziennie i w których zależy mi na tym, żeby mieć jak najwyższy poziom, to w takich językach jak islandzki czy indonezyjski na ten moment życia wcale mi na tym nie zależało i wiedziałem, że mam ograniczony czas. Ale nie zmienia to faktu, że włożyłem w to trochę czasu, trochę bardziej dla zabawy i efekty były takie, że już dużo mi to dało, bo języki są taką asymetryczną dziedziną, gdzie już znać troszeczkę języka daje dużo, dużo, dużo więcej niż nie znać języka w ogóle. Wiecie, to jest trochę na zasadzie, no nie wiem, załóżmy, że chciałbym, to jest dziwny przykład, ale on bardzo dobrze odda, o co mi chodzi. Załóżmy, że chciałbym przeprowadzić operację na otwartym sercu i chciałbym być chirurgiem i pouczyłbym się chirurgii przez 2 tygodnie, no to byłoby trochę bez sensu, gdybym próbował cokolwiek robić z chirurgią, a przynajmniej bez sensu dla wszystkich dookoła mnie i dla mnie też, bo miałbym w związku z tym jakieś prawne konsekwencje zapewne. Więc oczywiście wiadomo, że nikt by czegoś takiego nie zrobił. Ale jeśli chodzi o język, po 2 tygodniach, jeśli mogę zacząć się jakoś mniej więcej dogadywać w kraju, do którego jadę, no to jak najbardziej ten czas poświęcony na to od razu dał mi fajne, wymierne, bo moja nauczycielka polskiego z podstawówki powiedziała, nie mówimy fajne. Otóż istnieje takie słowo, mogę powiedzieć fajne, dałoby mi to również wymierne efekty i dawało mi to wymierne efekty wiele razy w moim życiu. Dlatego chciałbym podkreślić, że nie każdego języka musimy się uczyć od razu do poziomu C2, nie musimy się ścigać, nie musimy uczyć się tylko po to, żeby być jak najlepszymi. Są języki, które nam są przydatne w pracy, w podróżach, które są liczne, czy też i chcemy w nich być w stanie na przykład właśnie, nie wiem, osiedlić się w jakimś miejscu, poznajemy kogoś, chcemy go poznać bliżej, czy chcemy móc pracować w danym języku, wtedy tak, ale nie zawsze. I na koniec zróbmy sobie małe ćwiczenie umysłowe. Wyobraźmy sobie Anię. Ania ma, nie wiem, 35 lat załóżmy, mieszka na co dzień w Warszawie, tudzież w Gdyni, tudzież w Krakowie, ma męża i córkę, powiedzmy, i uznaje, że kocha Hiszpanię. Że kocha Hiszpanię, bo raz była w Madrycie, raz była na Wyspach Kanaryjskich, raz była w Maladze, raz była na Majorce i raz była w Bilbao. I wszędzie jej się niesamowicie podobało. I Ania postanawia, że ona raz do roku w sumie będzie jeździć na wakacje do Hiszpanii, bo uwielbia ten kraj. I teraz zastanówmy się, czy Ania potrzebuje od razu się stresować, że musi znać język hiszpański na poziomie C2? Jeśli zajrzymy sobie do tabeli tego, co dany poziom daje nam językowo, okaże się, że jeśli Ania chce tam jeździć tylko na wakacje, a na co dzień w Warszawie jest zabiegana, bo ma córkę, bo ma pracę, bo ma również inne pasje niż języki, to okaże nam się, że tak naprawdę Ania może strategicznie być słaba w hiszpańskim, strategicznie, specjalnie, nauczyć się go na początek tylko na poziomie A1. i nie stresować się, że musi go znać na poziomie A2, B1 i tak dalej, bo na przykład zna angielski i stwierdza, że zwyczajnie z tym angielskim jakby coś się strasznego działo, jakby trzeba było jechać do szpitala w tej Hiszpanii, jakby trzeba było załatwiać jakieś skomplikowane sprawy, trudno wtedy sobie poradzić z angielskim, ale jeśli chodzi o hiszpański, chcę umieć w nim zamówić sobie krewetki w czosnku i w chili, poprosić o dodatkową bagietkę, poprosić o bagietkę, nie wiem, bezglutenową dla córki, bo córka ma celiakię, albo na przykład być w stanie zamówić kawę bezkofeinową, bo tak lubi ją pić. I chcę to robić po hiszpańsku, bo chcę się czuć, że jest w Hiszpanii, że docenia kulturę, że szanuje ludzi, z którymi rozmawia i chociaż trochę chcę po hiszpańsku z nimi porozmawiać. Czy brzmi to strasznie? Czy brzmi to jak kompletny brak ambicji? Moim zdaniem brzmi to bardziej jak rozsądek i po prostu realistyczne podejście do sprawy. Na zasadzie mam mnóstwo rzeczy na głowie, więc strategicznie będę w hiszpańskim na poziomie A1. Załóżmy, że jestem anioł. Ja akurat miałem z hiszpańskim zupełnie inną przygodę, bo uczę się go od ponad dekady, zdawałem w nim maturę, studiowałem na wymianie w Hiszpanii wszystkie przedmioty psychologiczne przez rok, mnóstwo rzeczy w Hiszpanii robiłem, Hiszpania jest dla mnie tak naprawdę jak drugi dom, ale na przykład z językiem indonezyjskim na wakacjach, gdybym uznał, że chcę jeździć do Indonezji, inna sprawa, że tam bilety są okrutnie drogie, ale załóżmy, że uznałbym, że chcę do Indonezji latać, nie wiem, co 3 lata i będę na to oszczędzał, no to może dla mnie identycznie jak w przypadku Ani z hiszpańskim, super pomysłem byłoby zrobić tak samo z językiem indonezyjskim. Takie przemyślenie na dziś. Zostawiam Was z tą myślą. Jeśli Wam się podobał dzisiejszy odcinek, zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję zarówno dla tematów językowych, jak i psychologicznych, jak i patrykowych, jak i wszystkich łączonych oraz polubienie pod tym filmem, jeśli było to dla Was wartościowe. Dzięki za dziś, do zobaczenia następnym razem, a w razie czego wszystkie kwestie dotyczące tego, jak ze mną można uczyć się języku, gdzie można mnie znaleźć w internecie, to wszystko w opisie odcinka. Na koniec dla jasności taka krótka, zdroworozsądkowa notka w kontekście samej tej metafory opisanej na początku odcinka o robieniu najpierw rzeczy najważniejszych, dlatego że ta metafora jest w gruncie rzeczy słuszna i o tym nagram oddzielny odcinek. O ile jest słuszna, o ile poprawnie zidentyfikujemy głazy i nie rozbijemy słoika, tak? Czyli sama metafora tego, żeby najpierw robić rzeczy najważniejsze, później trochę mniej ważne, a później te najmniej ważne, jest jak najbardziej słuszna i o tym, jak ja zarządzam swoim dniem, aby móc robić najpierw rzeczy najważniejsze, nagram oddzielny odcinek, dlatego że to też w kontekście nauki języków jest ważne, żeby uczyć się wtedy, kiedy mamy ten najwyższy poziom energii. I chciałbym to doprecyzować, ponieważ ten drobny fragment na początku to swego rodzaju skrót myślowy i osobiście nie chcę w takich aspektach psychologicznych czy nawet takich rozwojowych stawać po którejkolwiek stronie skrajności, bo branża rozwojowa może być niesamowicie pomocna i równie destrukcyjna. Więc moje główne przesłanie to propozycja tego, aby robić mniej rzeczy i robić je lepiej i nie mieć sobie tego za złe, że nie znaleźliśmy jeszcze tego jednego, jedynego systemu, który sprawiłby, że moglibyśmy przeżyć 4 życia w jednym życiu, bo oczywiście nie ma takiego systemu i nie popadajmy też ani w pseudoproduktywność, ani w stronę negowania wartości nauki, pracy i ambicji. Będzie o czym nagrywać, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był wartościowy i że dał też nieco ulgi, może skłonił do przemyśleń. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!